Sygnały świata. Poznań, Wielkopolska.
Już jest pan po kawie?
Tak, wypiłem poranną kawę, bo bez porannej kawy nie byłbym w stanie czy ani czytać, ani rozmawiać o książkach, a książka jest bardzo interesująca. Ma tytuł Srebrny kielich i napisał ją Thomas Constantin. Jest to amerykański autor pochodzenia kanadyjskiego, który żył w pierwszej połowie XX wieku. Napisał kilka książek, które były świetnie sprzedającymi się książkami, czyli tak zwanymi bestsellerami. Na polski przetłumaczono tylko jedną, właśnie Srebrny kielich. Jest to powieść historyczna, opowiada o czasach wczesnochrześcijańskich, zaraz po śmierci Chrystusa. Jednym z głównych bohaterów jest święty Łukasz, o którym mówi się Łukasz Lekarz.
Książka do posłuchania.
Ta książka jest romansem, powieścią przygodową i to wszystko jest jakby bardzo interesujące i warte posłuchania z tego punktu widzenia, że po pierwsze czasy wczesnochrześcijańskie nagle są nam przybliżone, bo dowiadujemy się, gdzie ci ludzie mieszkali, w co chodzili ubrani. Autor tu bardzo starannie odrobił lekcje i jest obczytany w literaturze tego czasu. Mówili, co lubili jeść, to by pana może zainteresowało, jakie panowały temperatury. Rzecz dzieje się między Jerozolimą a Antiochią, czyli w dzisiejszych realiach między Izraelem a Turcją. Antiochia to Antakija, miasto w Turcji dzisiaj.
Czyli bardzo ciepło.
Bardzo ciepło, tak. Zawsze. Generalnie tam jest bardzo ciepło i to ciągle się podkreśla, że nieznośny upał, że z trudem wieczorami bryza od morza dostępna tylko na najwyższych budynkach, bo wszyscy bogaci ludzie oczywiście mają tarasy na dachach i tam spędzają wieczory.
A u nas ciągle koło zera, poniżej zera, nad zerem.
I nie wychodzimy na dachy i nie próbujemy tam szukać ciepła.
Czy albo pan... musimy z tych dachów zgarniać śnieg.
Tam nie ma problemu ze śniegiem, chociaż w Jerozolimie śnieg bywa. To było jedno z moich ciekawszych doświadczeń, kiedy po raz pierwszy pojechałem do Jerozolimy, akurat w grudniu przyjechałem i w Jerozolimie była warstwa gruba śniegu, hałdy śniegu, raczej takie wielkie, nasypane z boków chodnika góry śniegu. A nad morzem, czyli w Tel Awiwie, słońce, plaża i można się opalać. I w tym momencie zrozumiałem, że wszystkie utyskiwania, jakie wielokrotnie słyszałem na to, że przedstawia się Boże Narodzenie w śniegu i że taka wersja środkowoeuropejska jest nieprawdziwa. Jeżeli przyjąć, że rzeczywiście Jezus Chrystus narodził się w tym czasie, jak my to myślimy, a tu historycy nie są wcale zgodni, ale przyjmijmy tą wersję rzeczywiście, żeby było to w grudniu, to mógł narodzić się w tym czasie, kiedy tam leżał śnieg. W książce śniegu nie ma, jest bardzo gorąco i tą książkę dlatego polecam, oprócz tych walorów sensacyjnych, podróżniczych, krajoznawczych, ponieważ jednym z głównych bohaterów jest święty Łukasz. Święty Łukasz, jak wiadomo, był uważany za lekarza i w tej książce to się bardzo podkreśla. I jest on lekarzem, który pracuje od świtu do nocy, pomaga wszystkim potrzebującym, a poza tym, że pomaga tym ludziom i jest bardzo dobrym lekarzem, jak wiadomo, gromadzi ogromną ilość dokumentacji poświęconą życiu Chrystusa, czyli rozmawia ze świadkami i pisze to, co my dzisiaj nazywamy Ewangelią świętego Łukasza, a także Dzieje Apostolskie, bo jest też zafascynowany postacią świętego Pawła. Święty Paweł w tej książce epizodycznie też się pojawia. Mówię o tym świętym Łukaszu tyle, bo czytając tą książkę, czy słuchając tej książki i poznając życie świętego Łukasza, czyli lekarza, który poza tym w godzinach wolnych bywa pisarzem, pomyślałem sobie, że ta książka powinna być może przewodnikiem dla wielu osób, które zastanawiają się, co się dzisiaj dzieje ze służbą zdrowia i z medycyną, dlaczego upadł etos lekarza. Miałem okazję ostatnio uczestniczyć w kilku spotkaniach na Akademii Medycznej, współpracować ze studentami, a także z pracownikami, którzy cały czas zadawali mi pytanie, co zrobić, dlaczego tak się dzieje, że studenci mają problemy z etyką, że mówi się, że lekarze nie są etyczni, że upadł etos lekarza, że ci lekarze dzisiaj są inni. Pomyślałem sobie, że święty Łukasz jest takim doskonałym przykładem, do którego może warto sięgnąć i po prostu przeczytać Ewangelię świętego Łukasza i zobaczyć, jak święty Łukasz traktuje ludzi. Mówi się, że jest to z czterech Ewangelii kanonicznych Ewangelia, gdzie najbardziej zwraca się uwagę na człowieka, bo święty Łukasz jest bardzo zainteresowany emocjami tych ludzi. I jeżeli by wszyscy dzisiejsi lekarze poczytali Ewangelię świętego Łukasza i zobaczyli, jak on ogląda ludzi, jak na nich patrzy, jak stara się ich zrozumieć, z jednej strony, a z drugiej strony sobie uświadomili, że robi to lekarz, który równocześnie jest pisarzem. Ja pamiętam takie czasy, gdzie wielcy lekarze byli opisywani jako ludzie bardzo zapracowani, tak jak dzisiejsi lekarze, od świtu do nocy, ale każdy z nich miał jakąś pasję. Była to albo pasja związana z kulturą, albo z naturą, czyli albo pisali, albo malowali, albo amatorsko grali na jakimś instrumencie, albo odwrotnie, byli żeglarzami, wspinaczami, biegaczami, jakkolwiek. Czyli dwie drogi naładowania baterii, mówiąc sobie, regeneracji, mówiąc dzisiejszym językiem, po to, aby później znowu mieć to, co miał święty Łukasz, czyli ogromną przestrzeń na to, żeby spotkać się z innym człowiekiem i starać się go zrozumieć. I to wystarczy.
Ale my dzisiaj nie rozmawiamy o Ewangelii Świętego Łukasza, tylko o książce, która jest sensacyjna.
Książka jest sensacyjna, ponieważ dotyczy losów kielicha, który podobno był używany podczas ostatniej wieczerzy.
Święty Graal?
O właśnie, Święty Graal. Chodzi o kielich, który został odnaleziony w roku 1910 w Syrii jako tak zwany skarb syryjski. Aktualnie jest przechowywany w Nowym Jorku w Metropolitan Museum of Art. Tam można oglądać. Kielich, jak się okazało, na początku datowany na przełom wieków i związany, jak pan mówi, ze Świętym Graalem. Dzisiaj już wiadomo, że jest dużo późniejszy i pochodzi z V wieku, ale legenda, że ten kielich istniał, w książce pod tytułem Srebrny Kielich jest rozwijana. Opowiada ona o rzeźbiarzu, który ma za zadanie wykonać obudowę tego kielicha, a także o sensacyjnej akcji, jak pan mówi, czyli o rozgrywce, jaka jest prowadzona między chrześcijanami a wyznawcami judaizmu, którzy oczywiście chcą ten kielich zniszczyć. Są skrytobójcy, złodzieje, podwójni agenci, a także artyści, którzy próbują ten kielich ukryć i przechować dla potomności.
A to wszystko?
W książce Srebrny Kielich Tomasa Konstantina.
Wracamy do Kanady.
Autor jest kanadyjski, całe życie spędził w Nowym Jorku, a wszystkie książki, które napisał, dzieją się w Europie i to w czasach wczesnego i późnego średniowiecza.
Zapraszamy na kawę z syropem klonowym w takim razie.
Nie przepadam, dlatego wolę klasyczne włoskie espresso.
Paweł Kamza.
I Jerzy Łączny.
Zabawy, zabawki. Anna Florek.
It's okay? Była sobie Magda mała. Cztery lale Magda miała. I nie stare, i nie nowe. Cztery lale gałgankowe. Chciała Magda uczyć lale. I cyferek, i literek. Dobrze uczą się trzy lale. A ta czwarta nie chce wcale. Martwi Magda się i żali, co wyrośnie z takiej lali. I Kuba też był, co noc tak o sowie śnił. Śniąc ubierał i karmił ją, wdzięczna zaś sowa słuchała go. Dziecięce troski znała jak nikt. Przed smutkiem umiała zatrzasnąć drzwi. Nocą tuliła Kubę do snu, mówiąc swe uchu, uchu, przy Kubie u uchu, uchu.
To są takie lalki pacynki, lalka z gałganków, tak można powiedzieć?
Tak jest.
To nie są lalki z marketu?
Nie, absolutnie nie. Po co są dziecku takie właśnie lalki? Przytulanki, kukiełki. Tak jak powiedzieliśmy dawno, dawno temu, człowiek musiał sobie takie lalki zrobić z trawy, bo zabawka pod tytułem przytulanka, ogólnie rzecz ujmując, jest zabawką, która pojawia się jako pierwsza potrzeba w 8 miesiącu życia. To jest zabawka, którą dziecko przytuli, kiedy jest mu smutno, wyżali się, kiedy jest złe. I co ciekawe, z badań wynika, że te zabawki, możemy po poznańsku powiedzieć, że te zabawki, przytulanki są, najłagodniej mówiąc, niespecjalnie czyste. A mówiąc po poznańsku, one są po prostu oślumprane. Nikt inny nie bierze tej przytulanki z taką radością, z jaką bierze tę przytulankę dziecko.
Ja pamiętam, mój syn miał takiego misia, który przez przypadek został wielokrotnie wyprany w pralce.
I to jest tragedia.
Nie, ale wrócił do formy.
Właśnie.
Znaczy, i dalej był najbardziej kochany.
Tak jest, ale tragedia jest to, bo niektórzy rodzice starają się, żeby te zabawki były czyste. A dziecko nie chce, żeby te zabawki były czyste, bo chce, żeby pachniało jego zapachem, jego łzami, jego radościami, jego potrzebami rozwojowymi. Znacznie lepiej tuli się przytulankę, kiedy ona pachnie sobą. Dziecko chce zabawki i ona jest tylko własna, bo nikt inny nie ma takiego zapachu. jak ta przytulanka.
Sam przecieram oczy, gdy jestem wyspany i obracam głowę, by poszukać mamy. I obracam głowę, by poszukać mamy. Pieluszkę z piżamką zmieniam na ubranko. Z apetytem zjadam swe pierwsze śniadanko. Z apetytem zjadam swe pierwsze śniadanko. Idę na podwórko, czasem spaceruję. Gdy bawię się z dziećmi, dużo hałasuję. Gdy bawię się z dziećmi, dużo hałasuję. Z rodzicami obiad bardzo mi smakuje. Do kolacji z tatą chętnie baraszkuję. Do kolacji z tatą chętnie baraszkuję. Po kąpieli słucham bajek kołysanek. Z uśmiechem powitam jutrzejszy poranek. Z uśmiechem powitam jutrzejszy poranek.
Czy możemy takie przytulanki mieć zawsze?
Jasne. Każdy człowiek ma inne potrzeby. Jeden się rozstaje z przytulanką, kiedy ma 2 lata, a inny tuli ją nawet w szkolnej ławce. Na maturze też ma swoją przytulankę, chociaż ona ma inne rozmiary niż ta dziecięca. Jako dorośli ludzie mamy często maskotkę w kieszeni, wierząc, że ona przyniesie nam szczęście. Oprócz tego, że są zabawki, przytulanki, zabawki, które mogą pełnić rolę naszego towarzystwa, bo tak jakbyśmy podglądali dziecko, to byśmy widzieli, że dzieci bardzo często ze swoimi zabawkami rozmawiają. To towarzystwo jest dziecku bardzo potrzebne, bo jak chce się wygadać przed całym światem, to zabawka wysłucha.
Jest cierpliwa.
Nie skrytykuje nas, nie zrobi głupiej miny. Uwierzy nam. A ta zabawka, która się nazywa kukiełką, żeby się poruszała, to musi dziecko użyć swoich 3 palców. Kciuka, wskazującego i palca środkowego. Lalka pacynka ma jeszcze tę zaletę, że zmusza dziecko do użycia 3 palców. Kciuka, wskazującego i palca środkowego. Połączenie tych 3 palców występuje tylko u człowieka. Z badań naukowych wynika, że to właśnie użycie tego chwytu 3 palcami to jest pewna gotowość organizmu do tego, żeby zająć się myśleniem i działaniem abstrakcyjnym.
Do zabawy zapraszała pedagog specjalny Anna Florek. To wydanie Sygnałów Świata znajdziecie Państwo na stronie internetowej Radia Merkury już w poniedziałek, a na kolejne zapraszamy za tydzień, w niedzielę o 8:25. Irena Goszczyńska i Jerzy Łączny. Do usłyszenia.
Zapamiętaj 83 24 324. Telefon dla osób niepełnosprawnych wzrokowo. 8 324 324.